Pamiętacie tą historię, kiedy Maria i kiedy Pan Jezus był w domu Marii i Marty. Marta się krzątała przy wielu rzeczach. A co Maria zrobiła, pamiętacie? Usiadła u stóp Jezusa i tak sobie siedziała i tak słuchała Jego słów. I tak rozkoszowała się społecznością z Nim i miłością Jezusa. Tym samym miłością Ojca. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział wtedy? Do Marty. Mario, Marto, kłopoczy się o wiele rzeczy. A niewiele potrzeba. Twoja siostra wybrała cząstkę, która nigdy nie będzie jej odebrana. I tak staliśmy, uwielbialiśmy Pana Boga. To jest mój zawsze dylemat, kiedy się kończy uwielbienie, że trzeba wyjść i mówić kazanie. Dlatego, że dylemat polega na tym, że ja wiem, że ta cząstka niekiedy zostanie odebrana. W niebie nikt nie będzie potrzebował moich kazań, ani niczyich kazań. Poważnie, mam dla was złą wieść, wszyscy wykładowcy. W niebie nie mamy żadnych szans. Dlatego ja doszedłem do wniosku, że trzeba się przekwalifikować jeszcze za życia. Ta cząstka, która tu się dzieje, uwielbienie Boga, to jest ta cząstka, która nie będzie nam nigdy odebrana. Henryku, mam dla ciebie nawet smutną wiadomość. Cząstka lekarska będzie odebrana w niebie. Macie jeszcze jakąś inną cząstkę, o którą się kłopoczecie w tym czasie? To wszystko będzie odebrane. W niebie będzie tylko i wyłącznie jedna rzecz. Co? A rządzić będziemy, tak? Ta cząstka nie zostanie nam zabrana. No Irena, dzięki Irena. Uratowałaś nasze pragnienia, tak? Rządzenia. Jeść będziemy pić. Ta cząstka nie będzie nam... Kucharze będą potrzebni. Tutaj nie będę wymieniał. W niebie będzie głównie uwielbienie. Jakby ktoś tak myślał, że w niebie będziemy głównie jeść i pić, to tylko przez 7 lat. Tłustych. Później będziemy rozkoszować się Bogiem, będziemy Go uwielbiać dzień i noc. I dlatego 3 lata temu zacząłem się uczyć grać na saksofonie. Ponieważ ja się przygotowuję. Dlatego, że wiem, że jakaś cząstka będzie mi zabrana i coś muszę w niebie robić. Muszę się czymś zajmować. Dlatego będę Boga uwielbiał na instrumencie. Witamy wszystkich, którzy dzisiaj dojechali. Są tacy, którzy dzisiaj dojechali. Ręce do góry. Ja tam widzę znajomych, starych, znaczy młodych, ale z dawnych lat. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z drugi dzień naszej konferencji. Musimy zacząć od głębokich przeprosin za wczorajsze zamieszanie, jeśli chodzi o modlitwę. Dzisiaj z tego powodu o 5 rano się obudziłem i już nie mogłem spać. I tak sobie pomyślałem, Boże, ile człowiek w życiu musi popełnić błędu, żeby się czegoś nauczyć? I Pan Bóg mnie uspokoił, że nie będzie takiego czasu, kiedy przestaniemy popełniać błędy. Bardzo mnie to uspokoiło, ponieważ nie żyję już pod presją, że nie mogę popełnić błędu. Bóg powiedział do mego serca, ja się doskonale poruszam w ludzkich błędach. Dlatego, że Bóg pracuje z człowiekiem, który popełnia błędy. Ale oczywiście, kiedy popełniamy błędy, Pan Bóg je w jakiś nadzwyczajny sposób potrafi obrócić ku dobremu. Ale przeprosiny nam nawzajem się należą za błędy. Dlatego was przepraszamy za to, że tej modlitwy wczoraj wieczorem nie było. I chcemy to nadrobić w każdy możliwy sposób. W związku z tym dzisiaj tylko przerwy wszystkie będą wykorzystane na modlitwę. Po każdej sesji będzie po tej stronie i po tej stronie będzie modlitwa. Oprócz tego będzie modlitwa wieczorna. A oprócz tego, jeśli dowiecie kogoś z taką plakietką, że służba modlitwy i potrzebujecie desperacko modlitwy, to możecie w każdym momencie zatrzymać i poprosić o modlitwę. Dobrze? Także prosimy was, żebyście nam wybaczyli. Zawiodła między nami komunikacja. Pan Bóg lubi obnażać nasze słabości, dlatego że Bóg lubi się w naszych słabościach też uwielbić. I jestem przekonany, że to, co Bóg miał dla was wczoraj, ma dla was też i dzisiaj. Bóg nie schował tego. To, co miałeś otrzymać wczoraj, otrzymasz dzisiaj. Pan Bóg się nie spóźnia i Pan Bóg da to, co potrzebujesz. Amen? I uwolniła mnie kiedyś jeszcze jedna prawda. Kiedyś pewien człowiek powiedział, ludzie, którzy kochają Boga, przez pomyłkę są w stanie zrobić więcej dobrego niż ci, którzy z rozmysłem, ale którzy Go nie kochają, próbują coś dla Niego zrobić. Jeszcze raz. Ludzie, którzy kochają Boga, przez pomyłkę są w stanie zrobić więcej dobrego niż ci, którzy chcą coś dobrego zrobić, robią to z rozmysłem, ale nie ma w tym miłości i pasji dla Boga. Dlatego to też jest pocieszające dla nas, bo świadectwo, które w swoim sercu ja noszę i które wierzę, że wielu z nas nosi, pewnie wszyscy, a jeśli nie wszyscy, to niech to świadectwo w naszym sercu zagości, że kochamy Pana Boga. Prawda, że Go kochamy? Czy go kochamy tak, jak moglibyśmy go kochać? Nie. Ale go kochamy i chcemy go kochać bardziej i Duch Święty w tej miłości do Boga nam pomoże. Musimy być w tym szczerzy i nie możemy dać się ograbić z tego. Oczywiście Richard wspomniał o mojej książce, ja też dzisiaj wspomnę. I zastanawiałem się, dlaczego ja tą książkę napisałem. Zgardzeni czy wybrani. Muszę wam powiedzieć, dlaczego napisałem. Dlatego, że zobaczyłem szeroko otwarte drzwi. Szeroko otwarte drzwi zobaczyłem. I powiem wam coś bardzo osobistego, ale co wierzę, że jest adekwatne do tego, co będę mówił. Ponieważ mój temat brzmi Naród spragniony Ojca. I to jest właściwie jeden z rozdziałów tej książce. Ja domu z Pawłem mógłbym was odesłać do tego rozdziału. I byście przeczytali, ja bym nie musiał mówić. Ale będę mówił szczerze nawet niż tutaj jest to opisane. Ale jeśli chodzi o tą książkę, chciałem wam powiedzieć coś, co jest niezwykle ważne. Też dzisiaj na tym rano myślałem. Kiedy napisałem tą książkę o pokorze, 4 lata temu, i wyszedłem na konferencję, miałem zareklamować, trema mnie totalnie zjadła, fałszywa pokora mnie totalnie zjadła i właściwie nie byłem w stanie nic dobrego powiedzieć o tym, co napisałem. I w pewnym momencie, kiedy usiadłem, uzmysłowiłem sobie, Bóg co mówi do mojego serca, powiedział, z pokorą masz problemy, a z fałszywą pokorą jeszcze większe. I Bóg powiedział do mojego serca, że wstydzę się, czy nie jestem w stanie stanąć do końca za tym, co On mi dał. To jest tak charakterystyczne dla nas, dla Polaków. Bóg nam coś daje, a my nie potrafimy stanąć i powiedzieć, to co mam jest od Pana Boga. Ja miałem przy tytule poważny problem, nie przy tym wzgardzenie czy wybranie, bo to był 4 z kolei tytuł. Tam różne fazy przechodziło. Niektórzy anulowali, starsi kiedyś siedli na jeden tytuł, ktoś tam jeszcze. A ta druga sfera, prorocze spojrzenie na Polskę. Moja koncepcja była próba proroczego spojrzenia na Polskę. Bo to brzmi tak pokornie, próba proroczego spojrzenia na Polskę. I w końcu ktoś mi zadał pytanie, czy ja naprawdę wierzę w to, co napisałem. Ja mówię, wierzę. Wiem, że Bóg mi to dał. Wiem, że to jest, zaraz o tym powiem, wiem, że to jest dla tego narodu. Skoro tak, to nie musi się zasłaniać tą próbę proroczego spojrzenia. Ja oczywiście wyjaśniam we wstępie, co to znaczy prorocze spojrzenie. Wyjaśniam, że to prorocze spojrzenie jest cząstkowe w dalszym ciągu. Że jest fragmentaryczne, że potrzebuje uzupełnienia, że podlega rozsądzeniu. To wszystko jest dalej aktualne, ale nie mogę się wstydzić tego, co Bóg włożył w moje serce i co mi dał. Ja powiem wam, kiedy Bóg mi 3 lata temu zlecił to zadanie, napisanie tej książki, koncepcja była na początku zupełnie inna, ponieważ miałem przekonanie. Chciałem to napisać dla Kościoła. I przez 2,5 roku nie wiedziałem, na czym polegał problem, że nie mogłem wystartować z pisaniem. Przez 2,5 roku zmagałem się z jedną kwestią. Kto będzie odbiorcą tej książki? Ponieważ w sercu miałem wrażenie, że Bóg chce, żebym to pisał dla ludzi spoza naszych kręgów. Czyli ludzi tam na zewnątrz. Ale jakie myśli w tym momencie przychodzą do głowy? No oczywiście. Oczywiście ludzie na zewnątrz będą czytać twoją książkę. Tak jak Czerwik mówi. Kto jest zainteresowany twoją książką, czy tamtą książką, czy inną książką? Nie są zainteresowani, ale będą. Ale będą. Bo jeśli znajdą tam coś, co jest z Bożego serca, to chwyci to ich serce. I pamiętam, że zmaganie było potworne. To były moje tak głębokie rozterki. Stajesz przed kimś, do kogo masz napisać list. Jak wielu z was wie, że zanim napiszesz do kogoś list, musisz wiedzieć, do kogo piszesz. I przed oczyma mi różni ludzie stawali. Z naszego środowiska i zupełnie nie z naszego. I byłem tak wewnętrznie rozbity, rozwojony i w końcu 1 maja. Święto pracy. Przyszła łaska Boża do mojego życia i zacząłem pisać i uwierzyłem, że to jest książka dla ludzi z zewnątrz. Jak tam dotrze, Bóg wie. Uwierzyłem i już byłem przekonany, że odbiorcą tej książki nie jest przeciętny, ewangelicznie wierzący człowiek. Nawet miałem dylematy, czy ewangelicznie wierzący ludzie tą książkę w ogóle przyjmą. Ponieważ ona nie jest antykatolicka. Ponieważ z szacunkiem, z sympatią, z uznaniem i z miłością wyrażam się o Janie Pawle II w tej książce. Ponieważ przez to, co piszę, uderzam w podziały, które są między chrześcijanami w Polsce. Dla mnie nie istnieje zielonoświątkowiec, baptysta, luteran, katolik. Bóg mnie przez lata prowadził do miejsca, w którym uznałem, że są tylko chrześcijanie. Ja się nie czuję protestantem w tych dniach. Jak słyszą do katolicy, były takie sytuacje, katolik jeden słyszał taki tekst i już z taką nadzieją, że może się czuje katolikiem. Nie czuję się też katolikiem. Przykro mi, zawiodłem też wszystkich katolików, którzy są na tym miejscu. Kocham was, nie czuję się katolikiem, nie czuję się protestantem. Kim się czuję? Chrześcijaninem. Bożym dzieckiem. Podziały mnie nie interesują. I w końcu, kiedy się zgodziłem z Bogiem, 2,5 roku zmagania, 2,5 roku, w którym musiałem uwierzyć w to, do czego Bóg mnie w tym względzie powołał, po 2,5 lata, kiedy zacząłem pisać, 2 tygodnie później, przychodzi do mnie Łukasz Kupczyński, ten, który tutaj się dzielił słowem na początku, i mówi, dla kogo ty tą książkę piszesz? I ja w tym momencie już mogę z pełnymi płucami powiedzieć, i z odwagą i z wiarą piszę ją dla ludzi z zewnątrz, spoza naszych kręgów. O mój, dzięki Bogu. Bo Bóg mi powiedział, że to jest książka dla ludzi z zewnątrz. Następnego dnia przyszedł jeszcze jednym słowem, jeszcze ciekawszym. Zostawię je dla siebie. Nie! Nie, są rzeczy, które są dla publiczności, są rzeczy, które są dla siebie. Pewne rzeczy Bóg każe zachować w sercu. A tak, żeby zaintrygować. Są sposoby. Udało mi się, tak? Zgadzeni czy wybrani. Jako naród musimy uwierzyć, że Bóg nam coś dał. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Połowa Polski nie wierzy w to, co ma, a druga połowa, jeśli widzi, że ktoś coś ma, to go i tak próbuje za wszelką cenę ściągnąć na ziemię, żeby pokazać, że nic nie ma. Dlaczego? Dlatego, że czujemy się narodem zgardzonym. I to, co Richter powiedział, to, co zauważył jako Amerykanin mieszkający w Polsce, to jest obserwacja kogoś z zewnątrz. Czujemy się jako obywatele drugiej klasy na scenie europejskiej, na scenie światowej. Czujemy się jako ludzie gorsi. Szukamy możliwości, żeby się wybić. Szukamy każdej sposobności do tego, żeby zaistnieć. Każdy sukces Polaka w tych dniach nas tak ogromnie cieszy. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy podniesienia. Jeśli jest jakiś cel, który stał za pisanie tej książki, który był wiodącym celem, który Bóg mi dał, to było podniesienie ducha narodu. Niezwykle tego potrzebujemy. Ja wam powiem, dlaczego tego potrzebujemy. Dlatego, że zgaszony duch, czy to jednostki, czy zgaszony duch narodu, nie jest w stanie usłyszeć tego, co mówi Bóg. Kiedy człowiek nie zostanie najpierw podniesiony, kiedy nie zostanie zachęcony, kiedy nie zostanie, kiedy nie dotrze do niego poczucie wybrania, w tym momencie nie jest w stanie usłyszeć tego, co Bóg do niego mówi. I ja wiem, że my się strasznie boimy tego poczucia wybrania, ponieważ wiemy, ja o tym piszę w tej książce, co to znaczyło w historii dla niektórych narodów. Nawet Izrael przez długie wieki do dzisiaj nie rozumie swojego wybrania, dlatego że Izrael rozumie swoje wybranie na zasadach wyłączności. To znaczy, wybrany jestem tylko ja i wybrany jestem ja dla siebie. A Bóg nie wybiera dla mnie, Bóg wybiera mnie dla innych. Boży wybór, którego nie musimy się bać, to jest wybór nie na zasadzie wyłączności. Ale Bóg wybiera dla czegoś i dla kogoś. Kiedy mamy tę świadomość, że jestem wybrany dla czegoś i dla kogoś, nie muszę się wybrania bać. Jeśli mój wybór powoduje, że jestem człowiekiem pysznym, kiedy powoduje, że patrzę na innych z góry, takiego wyboru mamy się bać. Takie poczucie wybrania towarzyszyło na przykład Niemcom przed II wojną światową. Takie poczucie wybrania jest przekleństwem. Takie poczucie wybrania przynosi klęskę. Ale poczucie wybrania w przeciwieństwie do poczucia odrzucenia czy poczucia zgardzenia jest czymś niezwykle ważnym i potrzebnym. I teraz dlaczego czujemy się jako naród zgardzeni? Dlaczego jako jednostki czujemy się wzgardzeni? Dlaczego ciągle ustawicznie ktoś nas musi podnosić na duchu? Dlaczego ciągle ustawicznie musimy słyszeć o tym, że jesteśmy wartościowi? 100 razy dziennie za mało. Jak wielu ludzi wierzących ma problemy z poczuciem własnej wartości, zaniżonym poczuciem własnej wartości. Jak wielu ludzi wierzących żyje w poczuciu wzgardzenia, żyje w poczuciu poniżenia, wewnętrznego oskarżenia, potępienia. To są tłumy, to nie są jednostki. Jednostki to są ci ludzie, którzy żyją w innej rzeczywistości. Większość jak do tej pory żyje w takim właśnie poczuciu. I teraz Bóg chce nas podnieść. Bóg chce, żebyśmy uwierzyli, że znaczymy coś jako jednostki. Że Bóg mnie może powołać. To, co mówi Jurek. Jeśli mnie Bóg może powołać, Jurek mówi, to było jego doświadczenie, jego świadectwo. Jeśli mnie Bóg może zmienić, to każdego może zmienić. Jeśli mnie Bóg może użyć, to każdego może użyć. Kiedyś mówię na te tematy, ja ostatnio usługuję, patrzę ostatnio na seminarium, na warsztatach z TGD, to jest dla niewierzących osób, czy niewierzących, nienawróconych w jakiejś tam części. Usługuję do młodych ludzi, mówię im o ich poczuciu wartości, mówię o tym, jak są cenni w Bożych oczach, po twarzach widać, że jak zaczyna się tak mówić, to nikt w to nie wierzy. Ludzie patrzą, tak, no dobra, dobra. Możesz, ja wiem swoje, tak, ja wiem swoje. Ty tam możesz sobie mówić, jakąś tam kaznodziejską ględę włączyłeś sobie, ty tam możesz sobie wiedzieć, ja wiem swoje. Ale powiem wam, kiedy przychodzi Boże światło do naszego życia, w tym momencie nagle wszystko się zmienia, nagle nasza perspektywa zupełnie się zmienia, całkowicie, w 100%. Gdyby mnie ktoś w nocy obudził, generalnie nie radzę, ale gdyby. I zada mi pytanie, jak mnie ktoś obudzi, zada mi to pytanie, to proszę bardzo. To ja się budzę, nie mam pretensji i w ogóle jest dobrze. Gdybym się, ktoś mnie w nocy obudzi, zada pytanie, jaka jest największa potrzeba Polski albo Polaków, to bez wahania, bez zastanawiania się, bez wybudzania się powiedział, największą potrzebą Polski są ojcowie. Największą potrzebą Polski jest potrzeba ojcostwa. Bez dwóch zdań. Największą potrzebą Polski nie są pieniądze. Największą potrzebą Polski nie jest załatwienie kwestii bezrobocia. Największą potrzebą Polski nie jest załatwienie dziury budżetowej. Największą potrzebą Polski nie jest usunięcie takiej czy innej władzy. Największą potrzebą Polski są ojcowie. Dlatego, że największy deficyt, jaki mamy, dotyczy ojców. I teraz musimy zrozumieć pewną kwestię. Bóg jest Ojcem i o tym mówimy. I to objawienie musi do nas dotrzeć. Tak, jestem wdzięczny Brianowi za to jego świadectwo, dlatego że to jest przykład człowieka, który 40 lat był w służbie i 6 lat temu przyznaje się do tego, że objawienie, że Bóg jest Ojcem, do niego dotarło. Ja pamiętam te momenty, kiedy to do nas docierało. Też po latach, po 20 latach chrześcijaństwa. Po 20 latach chodzenia z Jezusem, o czym Brian wczoraj mówił. Po 20 latach dociera, że Bóg jest Ojcem. Pamiętam taką jedną modlitwę, kiedy z liderami pojechaliśmy do Pomyska. Są tu osoby, które były. Pamiętacie tę modlitwę? Jak przyszło objawienie, że Bóg jest Ojcem, pamiętam moją żonę, która płacząc woła, tatusiu, tobie nikt nie podskoczy! Jak dziecko małe. A pamiętam... Mieszkaliśmy przez rok w Stanach. Byliśmy na takiej, w zborze, byliśmy w bardzo dobrym, fajnym zborze, na którym była konferencja, przyjechał człowiek ze Szkocji, John Carr się nazywał. Moja żona poszła na wykład o ojcowskim sercu Boga. I ja wtedy sobie pomyślałem, na taki wykład to bym nie poszedł, takie fundamenty to nie dla mnie. I ona wtedy wyszła, pamiętam, i płacze. Ja mówię, co ci się stało, oni ci tam skrzywdzili? On mówi, nie, mój Bóg jest moim ojcem. Ja mówię, to ty tego nie widziałaś wcześniej? Z rodziny świątkowej od kilku pokoleń dziadek siedział w więzieniu w 50. latach za Ewangelię i ty nie wiedziałeś, że Bóg jest Ojcem? Kiedy ja to mówiłem do mojej żony, ja jeszcze nie wiedziałem, że Bóg jest Ojcem. To jest kwestia objawienia, tak jak było tu mówione. To nie jest kwestia tego, co rozumiemy intelektem, na co się zgadzamy teologicznie. To jest kwestia objawienia, że Bóg jest Ojcem, że Bóg jest statusem. Kiedy Pan Jezus przyszedł i powiedział, objawiłem im Twoje imię, to co Pan Jezus chciał powiedzieć przez ten fakt? Tak, Pan Jezus przyszedł i Żydom powiedział, że Bóg jest ma na imię. Jakby, bo Żydzi tego nie wiedzieli. Tak? Niektórzy tak próbują nam wmawiać dzisiaj, że to o to chodziło. Nie. Żydzi doskonale wiedzieli, że Bóg ma na imię Jakwe. Ale imię coś znaczyło. Imię niosło z sobą jakieś znaczenie. Kiedy Pan Jezus mówi, objawiłem im Twoje imię, to powiedział, objawiłem, jaki jest Twój charakter. Powiedziałem im, że ty jesteś Abba, że ty jesteś tatuś, że ty jesteś kimś bliskim, kimś, do kogo można przyjść o każdej porze dnia i nocy, że nie jesteś odległym Bogiem. To im objawiłem, powiedziałem im, jaki jesteś, dlatego, że ja ciebie takiego znam. To znaczy objawić serce Boże. Abba. I podziwiam tych wszystkich tłumaczy w Biblii, którzy nie odważyli się oddać tego tak, jak należało oddać. Wołamy do Niego, co? Abba, Ojcze. Pięknie. Abba, Ojcze. Ja z Abbą mam dwa skojarzenia. Jeden to jest zespół muzyczny, tak, ze Szwecji z lat 70. Money, money, tego typu rzeczy. A drugie, Abba, to jest forma muzyczna. ABBA. Muzycy mogą to potwierdzić. Dlaczego tłumacze nie oddali tego tak, jak powinni? Aramejskie słowo Abba, bardzo bliskie słowo nam, Słowianom, takie przemawiające do nas. Dlaczego nie oddali tego słowa tak, jak należy? Dlatego, że się przestraszyli. Przestraszyli się objawienia, które mogło ich dotknąć. Przestraszyli się, że o Bogu można powiedzieć tatuś. Ja pamiętam, jak ja nie miałem objawienia, że Bóg jest tatusiem. Jak się jeden człowiek modlił w naszej wspólnocie, ja zostałem pastorem, przyjechałem, a on się modli tatusiu. Ja jestem się zuchwalec. Jak on może tak do Boga się zwracać? Tatuś. Tatuś. A co złego w słowie tatuś? Moja córka, jak mówi do mnie tatusiu, to w jednym momencie moje serce jest złamane. A jak mówi tatusiu, kocham cię, to ja się rozpływam. Wymiękam. Bo to jest takie piękne, kiedy ten odległy Bóg, którego ten naród nie zna, przychodzi jako ojciec i objawia, i chce objawić swój charakter, chce powiedzieć ludziom, jestem dostępny. Chcę powiedzieć, nie potrzebuję pośredników. Ale żeby ludzie mogli takiego Boga zobaczyć, to musimy takiego Boga, jak Lipczer mówił, pokazać. Pokazać czynem i pokazać słowem. Pokazać tym, co mamy. Pokazać tym, co Bóg nam dał. Pokazać tym, do czego Bóg nas powołał. Pokazać całą swoją istotą. Ale żebyśmy mogli pokazać, jak wielu z was wie, że musimy zobaczyć. Trudno jest pokazać na kogoś, kogo się nie widziało. Trudno jest powiedzieć, Bóg jest taki, jeśli się go takiego nie doświadczyło. Dlatego Kościół jest w desperackiej potrzebie zobaczenia Boga, takim, jakim jest. Nie odległego od rzeczywistości, odległego od nas, odległego od naszych problemów. Nie srogiego, smutnego kogoś, kto czyha na nasz błąd. Ale kogoś, kto jest ciepły. Kogoś, komu możemy bezgranicznie zaufać. Ja 26 lat idę za Bogiem i mogę dzisiaj powiedzieć na chwałę Boga, mogę Bogu bezgranicznie zaufać. Nie mam z tym problemu. Musiałem Bogu ufać kilka lat temu, kiedy Bóg nas wystawił na działanie śmierci. Musiałem Mu zaufać, że zmartwychwstaniemy. A to było możliwe tylko wtedy, kiedy zna się Boga jako Ojca. Dwieście lat temu, kiedy w Europie zaczęła się rewolucja przemysłowa, która jest opiewana, która przyniosła nam postęp technologiczny i chwała Bogu oczywiście, dzięki Bogu, że możemy mieć taki sprzęt i tych, którzy usługują, to jest super. Zastanawiam się, jak się radzili w XVII-XVIII wieku, bo nabożeństwa 50 tysięcy. W czasie przebudzenia w Wielkiej Brytanii 50 tysięcy. Jak oni się tam nagłaśniali, nie wiem. Ale radzili sobie. Przebudzenie bez tego się obeszło. Ale Bogu dzięki. Oczywiście my tego postępu technicznego ani nie cofniemy, ani nie chcemy cofnąć. Amen? Bogu dzięki za ten postęp, jeśli go dobrze wykorzystujemy. Ale właśnie wtedy, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa, kiedy zmieniły się warunki pracy, kiedy zmieniła się organizacja pracy, właśnie wtedy ojcowie wyszli z domu. Właśnie wtedy ojcowie wyszli z domów do fabryk. Po to, żeby pracować 10, 12, 15, 16 godzin. Właśnie wtedy wyszli z domu i nigdy do domu nie wrócili od tego momentu. I od tego momentu Europa i świat zaczęła się pogrążać w coraz większej ciemności. Dlatego, że diabłu udało się wyrwać z domów ojców. Ojców, którzy mieli być przy dzieciach. Ojców, którzy mieli być ochroną. Ojców, którzy mieli budować poczucie wartości. Ojców, którzy mieli okazywać miłość. Ojców, którzy mieli dać to poczucie własnej wartości. Ojców zabrakło. A potem przyszły dwie tragiczne wojny światowe, które pochłonęły 80 milionów ofiar. Europa zbudowała ze swojej pychy dwa ołtarze, na których złożyła swoich najlepszych synów. Złożyła na tych ołtarzach swoich ojców. I to, co się stało po wojnie, to był już tylko i wyłącznie produkt tego, co się stało w czasie wojny. Dlatego, że musimy zrozumieć, że jako Polacy straciliśmy procentowo w stosunku do wielkości kraju, straciliśmy najwięcej ludzi w czasie II wojny światowej ze wszystkich krajów na świecie. Straciliśmy według bardzo rygorystycznych danych 6 milionów, z czego połowa to obywatele żydowscy. Ale od tego momentu powstaje jakaś komisja i dobrze, która będzie badać tak naprawdę, ile nas osób ubyło w czasie II wojny światowej. Dlatego, że według spisu powszechnego z 1939 roku było na 35,3 miliony ludzi. W 1946 po wojnie było nas 24,5, bodajże 11 albo 12 milionów. To nie wszyscy, którzy zginęli. To byli ci, którzy emigrowali, to byli ci, którzy zostali, przesiedleni na wschód. Polska być może straciła 12 milionów ludzi, ale 6 milionów na pewno zginęło w czasie II wojny światowej. Co się dzieje, kto ginie głównie w czasie wojny? Przecież giną cywile, giną dzieci, giną kobiety. Ale w wyniku bezpośrednich działań wojennych giną głównie co? Ojcowie. Giną głównie mężczyźni, giną głównie ojcowie. I pokolenie po II wojnie światowej jest pokoleniem wychowywanym bez ojców. I teraz, kiedy mówię bez ojców, to chcę, żebyście mnie dobrze usłyszeli. Bez ojców nie znaczy bez ich fizycznej obecności. Bo mieć ojca tak naprawdę w sensie biblijnym to jest coś więcej niż to, że ojciec jest w sensie fizycznym ze mną. Jak wielu nie miało ojca w sensie fizycznym, ręka do góry? Niewielu. A jak wielu z was może powiedzieć, że chociaż ojcowie byli w sensie fizycznym, to nie zaspokoili waszych najgłębszych potrzeb? Ręka do góry. Teraz zobaczcie, obejrzyjcie się. To jest pokolenie bez ojców. Nie mówimy o fizycznym byciu albo nie byciu. Mówimy o duchowej obecności. Mówimy o emocjonalnej obecności. Mówimy o tym, czego każdy z nas potrzebuje. Dziecko ma głębokie pragnienie obojga rodziców. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że tylko oboje rodzice, i chcę to wyraźnie powiedzieć, mężczyzna i kobieta, jeszcze raz powtórzę, mężczyzna i kobieta, ja wiem, że w tym gronie nie trzeba powtarzać, ale powtórzę to jeszcze raz, żeby te mocy ciemności na tym kraju mnie usłyszały. Mężczyzna i kobieta to jest małżeństwo. Amen? Wiecie, dlaczego dziecko potrzebuje mężczyzny i kobiety? Dlatego, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój i na podobieństwo swoje. Kiedy jest dziecko wychowywane tylko przez matkę, to ma tylko jedną część Boga przed swoimi oczyma. Kiedy jest wychowane przez ojca, ma tylko jedną część Boga przed swoimi oczyma. Generalnie nasze mamy wywiązywały się z obowiązków prawie w 100%. Czy to jest nasze doświadczenie? Ręka do góry. Zobaczcie. Generalnie w przeważającej większości nasze mamy wychowywały się, generalnie nasze mamy wywiązywały się ze swoich obowiązków. Powiem więcej. One wzięły o wiele za dużo na siebie. Dlaczego? Dlatego, że ojcowie abdykowali ze swoich pozycji. Dlatego, że ojcowie się wycofali. Dlatego się wycofali, ponieważ sami nie mieli ojców i nikt ich nie mógł nauczyć, czym jest prawdziwe ojcostwo. I kiedy jesteśmy wychowywani bez ojców, w sensie emocjonalnym, jest rzeczą oczywistą, że zostaniemy w życiu głęboko poranieni. I nawet nie wiemy, dlaczego tak się zachowujemy. Nie wiemy, dlaczego tak myślimy. Nawet nie wiemy, dlaczego mamy z tym czy z tamtym problemy. To są rzeczy nam obce. My nie potrafimy tego wyjaśnić, dlaczego ja się tak czuję. Dlaczego ja mam takie mankamenty. Dlaczego ja tak błądzę w życiu. Dlaczego ja tego i tego nie potrafię. Dlaczego ja mam takie niskie poczucie własnej wartości. Powiem Ci dlaczego. Najprawdopodobniej dlatego, że przy Twoim boku nie było ojca, nie było tatusia, który by Ci towarzyszył, nie było tatusia, który byłby z Tobą w momentach, w których go najbardziej potrzebujesz. Dlatego, że nasi ojcowie nie zostali tego nauczeni. I to jest tak niezwykle ważne, żebyśmy to zrozumieli, że kiedy to do nas dotrze, że zostaliśmy z czegoś ograbieni jako dzieci, to nie ma się przerodzić w niechęć do naszych rodziców czy do naszych ojców. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie? To się ma przerodzić, ta świadomość ma się przerodzić w chęć, w pragnienie przebaczenia im. Dlatego, że kiedy im przebaczymy za to, czego nie otrzymaliśmy od nich, to co? To w tym momencie przychodzi łaska Boża. Ponieważ Bóg Ojciec, który jest w niebie, jest w stanie zaspokoić naszą wszelką potrzebę braku Ojca. To, czego nie dostałeś w domu rodzinnym, to, czego Ci Twój Ojciec nie dał, bo nie potrafił, bo nie umiał, bo nie chciał, jakakolwiek jest przyczyna. To wszystko może być uzupełnione w Bogu, dlatego że od Niego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swój początek. Ja Bogu dziękuję za moją rodzinę. Moi rodzice tutaj siedzą, których kocham z całego serca. I Bogu dziękuję, że Bóg przyszedł do naszego życia na czas. W związku z tym mogę powiedzieć to z ręką na sercu. Zdecydowana większość wspomnień z mojego dzieciństwa jest dobra. Miałem tą łaskę i ten przywilej, że moi rodzice nie bali się zaufać Bogu w momencie, w którym tego najbardziej potrzebowali. W momencie, kiedy mój tatą przegrywał swoją walkę z alkoholem, w tym momencie Bóg wkroczył w niezwykły sposób do naszego życia. Dlatego, że otworzyli swoje życie. Dlatego uratowali siebie i uratowali nas jako dzieci. Ale nie wszyscy mieli ten przywilej. W tym momencie ktoś może powiedzieć, ale ja nie miałem takiej sytuacji, ja nie miałem takiej szansy, ja nie miałem takiej możliwości. Co ja mam w związku z tym zrobić? Bóg chce Ci powiedzieć, On chce przyjść i pokryć brak ojca. Twój ojciec może już nie żyć. A Ty możesz do Niego w sercu mieć głęboki żal jeszcze. Ale Bóg chce przyjść, uzdrowić Twoją ranę, chce przyjść i otworzyć serce. I Polacy wzrastali przez pokolenia bez ojców. I w 78 roku Bóg dał temu narodowi dar. I powiem to z całą świadomością za słowa, które wypowiadam. Bóg dał temu narodowi dar w postaci Jana Pawła II. Ja przez lata nie mogłem zrozumieć. Ja wiem, że ewangeliczni chrześcijanie do dzisiaj się jeszcze borykają. Przez lata nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe. Taki kult w stosunku do Jana Pawła II. Taka miłość, taka adoracja. Ludzie szaleli. Ja przez lata też nie mogłem tego zrozumieć i buntowałem się w swoim wnętrzu. I jedyne, co byłem w stanie zobaczyć, to, że jest to bałwochwalstwo. Ale Bóg mówi, staraj się spojrzeć głębiej. Nie patrz tylko na to, co jest przed oczyma. Spójrz głębiej. O czym to świadczy, na jaką potrzebę ludzi to wskazuje. I powiem wam coś. To, co Bóg dał ludziom w postawie, czy w osobie Jana Pawła II. Nawet nie przez to, co mówił. Chociaż mówił wiele naprawdę mądrych i fajnych rzeczy. Miałem okazję poczytać i wiem, że mówił wiele naprawdę niezwykle fajnych, mądrych i proroczych rzeczy dla tego narodu. Ale bardziej nawet przez swoją postawę, przez to, że był. Przez to, że można było na niego liczyć. Przez to, że nie miał żadnego skandalu. Przez to, że kochał ten naród szczerą miłością. Polacy zobaczyli nagle ojca. Jak myślicie, dlaczego w tym narodzie jest tak silny kult maryjny? Czy ktoś z Was widzi jakieś wytłumaczenie dla tak silnego kultu maryjnego, który jest jedny, to jest jeden z wiemy o tym, że oprócz Polski, może Meksyku, może Irlandii, chociaż tam się zmienia, i Hiszpanii, Polska jest szczególnie maryjnym krajem. Dlaczego? Dlaczego ten kult taką miał okazję, żeby się tak rozwinąć w tym kraju? Dlaczego? Dlatego, że upadł obraz ojca. Jak ta piosenka brzmiała? Nie. To, co śpiewali ludzie. Kto od matki do matki uciecze? Kiedy ojciec srogi siecze? Tak? Wtedy się do matki uciecze. Tak? Ludzie śpiewali przez pokolenia. Mama jest dobra. Dlaczego ludzie mówili, że mama jest dobra? a ojciec zły. Dlaczego? Dlatego, że taki przykład mieli w domu. Taki przykład mieli w domu. I taki obraz ludziom został. Bóg jest srogi, Bóg jest odległy, Bóg nie jest zainteresowany. Mama. Protestanci. Chrześcijanie protestanci. Zatroskani jesteście poziomem kultu maryjnego w tym kraju? Tak? Dobrze, ja też. Ale coś wam powiem. Jest tylko jedno lekarstwo. Objawienie ojcowskiego serca Boga. Dlatego, że Bóg jest ojcem i matką. Bóg jest ojcem i matką. I powiem coś więcej. Bóg nie jest mężczyzną. Niektórzy patrzą na nie po prostu zupełnie. Naprawdę. Bóg nie jest mężczyzną. My nie będziemy zmieniać. Nie będziemy mówić Bóg ona. Nie będziemy zmieniać. Ona nas kocha. Nie będziemy tak mówić. Trzymamy się tej terminologii. Ale musimy zrozumieć, co za tym stoi. Bóg nie jest mężczyzną. Kiedy przyjdzie objawienie Ojca do tego narodu, nie trzeba będzie ludziom tłumaczyć, że to nie trzeba się modlić do Marii, że nie trzeba. Ludzie to zrozumieją sami. Nie musimy tego tłumaczyć. My za bardzo wierzymy w to, co my możemy ludziom wytłumaczyć. Uwierzmy w to, że Bóg ludziom tłumaczy już dzisiaj. Bóg nad tym narodem pracuje już dzisiaj. Bóg ten naród przygotowuje do niezwykłych rzeczy już dzisiaj. Bóg do tego narodu na osobności przemawia już dzisiaj. I proszę was, błagam was, nie myślmy, że jesteśmy jedynymi wybranymi. Nie myślmy tak jak Eliasz. Boże, zostałem tylko sam. Zobacz, jaka nasgarstka jest. A Bóg mówi, Eliaszu, uspokój się. Zrelaksuj się. Ja jeszcze mam 7 000, o których ty nie wiesz. Słuchajcie, w tym narodzie, w kościele katolickim jest cała masa ludzi, którzy są gotowi na zew z nieba. Nawet bardziej niż wielu z nas. I Bogu nie trzeba. I Bogu nie trzeba tego przypominać. Bóg to dobrze wie. I ta mentalność musi z nas opaść. Musimy się naprawdę zrelaksować. Przebudzenie, którego się spodziewamy, nie spoczywa na naszych barkach w całości. W jakiejś odrobince tak. Za naszą działkę bądźmy odpowiedzialni, ale uwierzcie mi, to, co przychodzi do tego narodu, jest o wiele większe niż nasze najśmielsze oczekiwania, pragnienia, marzenia. To, co przyjdzie do tego narodu, będzie tak wielkie, że nikt tego nie będzie w stanie ogarnąć, a to znaczy, że nikt nie będzie w stanie tego kontrolować. Halleluja! Nikt nie będzie w stanie tego kontrolować! Dziękuję bardzo. To takie nauczyźwienie. Mamo, koniec. Mamusiu, ratuj. Resztę przeczytacie w książce. I o wiele więcej. Bóg przez Jana Pawła II w znaczący sposób przyczynił się, przez Jana Pawła II Bóg w znaczący sposób naprawił obraz Ojca w tym narodzie. To jest ta rzecz. Ja nie mam czasu, żeby to rozwijać, ale jakbym miał, to bym to rozwinął i wierzę, żebyście byli przekonani, że dokładnie tak Bóg uczynił. Dlatego z szacunkiem musimy się zgodzić, czy z szacunkiem musimy uznać to, co Bóg czyni i co chce czynić. Czas nieubłaganie płynie. Chciałem was prosić, żebyście powstali na swoje nogi. Dziewięć lat temu Bóg przemówił do mojego serca, kiedy nie rozumiałem się kwestii ojcostwa. Ja powiedział, to co złamie serce tego narodu, to będzie miłość Ojca. Dzisiaj to rozumiem o wiele bardziej niż wtedy. I o to chcę się modlić. O to chcę się modlić w proroczy sposób dla nas i chcę się modlić w proroczy sposób dla tego narodu. Że Bóg objawi swoje ojcowskie serce. Bóg to czyni i wierzy, żeby to się dzieje w umysłach i sercach ludzi. Będziemy to za jakiś czas obserwować. Teraz jest czas, żeby się z Bogiem zgodzić, żeby Bogu być za tym wdzięcznym, że Bóg to dzieło już czyni. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za dzieło, którego Ty dokonujesz w tym narodzie w tych dniach. Panie, nigdy nie marzyliśmy o tym. Nawet nie byliśmy w stanie przyśnić tego, co Ty przygotowałaś dla nas w tych dniach. Dziękujemy Ci, że Ty ten naród wziąłeś w swoje ręce. Dziękujemy Ci, że Polska nie jest brzydkim kaczątkiem. Dziękujemy Ci, Boże, że Polska jest na Twoim sercu w szczególny sposób w tych dniach. Dziękujemy Ci, że Ty masz plan dla tego narodu. I Panie, dziękujemy Ci, że diabeł nie będzie w stanie tego procesu zatrzymać. I ten chaos, który jest w tym narodzie, Panie, wierzymy, że będzie służył ku dobremu. I Boże, chcemy się teraz modlić też o Warszawę dzisiaj, o manifestacje, które będą miały miejsce. Chcemy Ci naszą stolicę powierzyć w tym momencie. Chcemy Cię prosić o Twoją ochronę. Chcemy Cię prosić, abyś posłał tam swoich aniołów wojny, którzy zatrzymają wszelki plan nieprzyjaciela. Ogłaszamy Boży plan nad tym miastem. Ogłaszamy Bożą chwałę nad tym miastem. Ogłaszamy Bożą łaskę nad tym miastem. I żadne zamysły wroga nie zostaną zrealizowane. Ty dajesz wrogowi pójść tylko tak daleko, jak Ty chcesz. Bo Ty jesteś Panem Polski, Jezu. Ty jesteś Panem Polski. I żaden duch chaosu, żaden duch zamieszania nie jest w stanie odnieść sukcesu. Pamiętajmy, Bóg diabłu pozwala tylko tak daleko dojść, jak długa jest smycz, którą Bóg trzyma w rękach. Dlatego nigdy nie możemy spanikować. Nigdy, cokolwiek się dzieje, musimy pamiętać, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. I nasz naród jest w Jego rękach. I żaden człowiek, żadna demoniczna siła, żadne radio, żaden polityk nie jest w stanie zniweczyć tego, co Bóg chce w tym narodzie uczynić. Bóg to uczyni. Bez względu na wszystko. Dlatego, że taki jest Jego zamysł. Amen. Amen. Przerwa. Pół godziny.